Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Czcigodni bracia kapłani wraz z kapitułą krzeszowską na czele, czcigodni słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam w Polsce i na świecie, umiłowani bracia i siostry, drodzy pielgrzymi. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, aby uczcić jubileusz stulecia objawień w Fatimie. Jesteśmy też w Krzeszowie po to, aby podziękować Panu Bogu za 20. rocznicę ukoronowania cudownej ikony Matki Bożej Łaskawej. Tej koronacji dokonał największy z Polaków, święty Jan Paweł II, w dniu 2 czerwca 1997 roku w piastowskiej Legnicy. Jesteśmy po to, aby nie tylko przypomnieć orędzie Maryi, ale zrozumieć jego znaczenie. Większość z was uczestniczyła w przedstawieniu dzieci z Chojnowa, mówiącym o trzech pastuszkach. Ale spójrzmy dzisiaj na historyczny kontekst tego wydarzenia. Portugalia szczególnie ukochała Maryję. Nabożeństwo do niej kwitło od początku powstania państwa, czyli od XII wieku. Założyciel i pierwszy król Portugalii, Alfons, oddał swój kraj pod opiekę Matki Bożej poprzez ślub, jaki złożył za zgodą całego narodu u początków państwowości swego królestwa. W XVII wieku kolejny król, Jan IV Odnowiciel, obwołuje Maryję Królową i patronką Portugalii. I od tamtego momentu królowie tego kraju nie wkładali na głowę korony królewskiej. W czasie różnych uroczystości państwowych korona leżała zawsze obok, na poduszce z prawej strony króla. Był to wyraz wielkiego szacunku dla jedynej królowej, dla Matki Syna Bożego. Ale zmieniło się to jednak wszystko w XVIII wieku, kiedy do władzy dochodzi masoneria. W 1908 roku dokonano zamachu na króla i jego syna, obalając monarchę i ustanawiając republikę. I wtedy masoneria zapowiedziała, że w ciągu 2 pokoleń katolicyzm zostanie usunięty z Portugalii, a Lizbonę, stolicę państwa, ogłoszono ateistyczną stolicą świata. Podjęto wielką walkę z Kościołem katolickim, zlikwidowano zakony, odebrano Kościołowi szkoły, szpitale, przytułki i sierocińce. Zlikwidowano na uniwersytetach wydziały teologiczne. Zerwano kontakty ze stolicą apostolską i zniesiono wszystkie święta i uroczystości kościelne. Nie wolno było obchodzić między innymi świąt Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Duchowieństwu zakazano publicznie używać sutanny i habitu zakonnego. Portugalia miała pozbyć się Pana Boga, a co za tym idzie, miała być w każdej dziedzinie życia ateistyczna. I w takich to właśnie czasach, w roku 1917, doszło do objawień Matki Bożej Fatimie. Masoni określali to wydarzenie jako żałosną i wsteczną próbę pogrążenia Portugalczyków raz jeszcze w ciemności czasów przeszłych. Ogłosili wielki manifest, który kończył się słowami: wyzwólmy się i oczyśmy nasze umysły nie tylko z głupawej wiary w takie ordynarne i śmiechu warte sztuczki jak Fatima, ale wyzwólmy się zwłaszcza z jakiejkolwiek wiary w to, co nadnaturalne i w rzekomego Boga Wszechmogącego. I w tym manifestie czytamy, że jest to narzędzie łajdaków o wyrafinowanej wyobraźni, którzy dla własnych celów pragną zdobyć łatwowierność ludu. W gazetach szydzono z objawień. W Dolinie Objawień wygłaszano bluźniercze mowy i organizowano prześmiewcze procesje. A w 1922 roku zaminowano i wysadzono w powietrze kaplicę zbudowaną w miejscu objawień. Ale co ciekawe, ta pierwsza figura nie została naruszona. Apokaliptyczny smog, najbardziej wyrafinowane zło, podjęło walkę z Panem Bogiem i Matką Syna Bożego. Jednak ta walka była skazana na przegraną. 20 lat po objawieniach masoneria utraciła władzę, a niewiasta obleczona w słońce podeptała głowę smoka. I uczyniła to na drodze miłości, zapraszając najpierw troje pastuszków, Łucję, Hiacyntę i Franciszka, aby podjęli się modlitwy o nawrócenie. I miało to dokładne miejsce 100 lat temu, 13 maja. Dzieci usłyszały wówczas z ust pięknej Pani: nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię, jestem z nieba, przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, 13 dnia o tej samej godzinie, a potem powiem, kim jestem i czego chcę. Później Maryja skonkretyzowała swoją prośbę, mówiąc: odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Matka Boża prosiła dzieci o pokutę za grzechy ludzkości oraz o ofiary i zadośćuczynienie za obrażanie jej Syna. Siostra Łucja później tak objaśniała tę prośbę: pokuta, o którą prosi Bóg, jest następująca: prowadzić życie sprawiedliwe i zgodne z przykazaniami Bożymi, ze wszystkiego czynić ofiary i składać je Bogu, On pragnie, aby wszystkie dusze w taki sposób rozumiały pokutę, ponieważ niektórzy ludzie przez pokutę rozumieją tylko ostre umartwienia się, a nie odczuwają siły i potrzeby codziennej, zwyczajnej pracy nad sobą. Wiodą życie letnie i pozostają w grzechu. Bracia i siostry, w tych słowach siostry Łucji odnajdujemy dla siebie miejsce w orędziu fatimskim. Odnajdujemy je również i dla naszej ojczyzny. Odzyskaliśmy przecież wolność. Mamy wiele kościołów i nikt nie zabrania nam chodzenia na liturgię, przyjmowania sakramentów świętych, przyznawania się do wiary. To jednak ciągle widzimy, jak bardzo potrafimy być letni w wyznawanej wierze, jak bardzo przyjmujemy tylko zewnętrzne znaki i one nas zadowalają. A przecież naszej świętości w ten sposób nie zbudujemy, gdyż ona polega na łudzeniu samego siebie. O takiej postawie powiedział Jezus: nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I dalej Jezus mówi: wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wiele cudów mocą Twojego imienia? I wtedy im oświadczę: nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Kochani bracia, drogie siostry, dlatego proszę w tym świętym miejscu, w tej krzeszowskiej Fatimie, abyśmy nie byli bólem dla Matki, abyśmy nie ranili Bożego serca, i abyśmy powracali tutaj i od tej Pani łaskawej uczyli się mądrego i prawego życia. Proszę, abyśmy czynili pokutę połączoną z codzienną modlitwą różańcową w intencji pokoju na świecie i w naszej ojczyźnie. Zachęcam szczególnie was, bracia i siostry Żywego Różańca, do podjęcia się modlitwy Różańca Nieustannego. Taka wspólnota istnieje w naszym sanktuarium od ponad roku. Proszę, aby nienawiść nie zwyciężyła naszych słów, myśli i czynów, ale wspólne pragnienia i jedna wiara przyczyniły się do nawrócenia świata, a w nim do nawrócenia Rosji, czego tak bardzo pragnęła Maryja, wymieniając ten kraj i wskazując, jak bardzo on potrzebuje nawrócenia i przemiany. I dzisiaj to wołanie Matki jest nadal aktualne i ciągle niespełnione. Zapamiętajmy, jeśli ma przyjść zwycięstwo, to niech przyjdzie przez Maryję. Dlatego tu, w Krzeszowie, przed cudowną ikoną, za świętym Janem Pawłem II powtarzamy: Totus tuus, cały Twój. Bracia i siostry w Chrystusie, cudów w Krzeszowie doświadczamy na różne sposoby, zatapiając się w modlitwie przed najstarszą w Polsce ikoną Matki Bożej. Wiekiem w naszym kraju nie ma sobie równych Ikona Matki Bożej Łaskawej jest starsza nawet od tej częstochowskiej, o całe 200 lat. W Europie równie leciwe są tylko cztery takie ikony. Przedstawia ona tę Maryję, która prowadzi. Swoją dłonią wskazuje na serce i na Jezusa jako źródło łaski. I kiedy w 1426 roku Husyci napadają na klasztor w Krzeszowie i mordują zakonników, ludność chroniąca się w pobliskich lasach jest przekonana, że ikonę, już wtedy słynącą z łask, utracili na zawsze. Ale nic bardzo mylnego. 18 grudnia 1622 roku cystersi widzą smugę światła padającą na pękniętą posadzkę i dobrze odczytują ten znak, bo w posadzce w dzisiejszej zakrystii wydobywają spod ziemi nienaruszoną ikonę. Niewiarygodne, ale przeleżała tak prawie 200 lat. A na swoje obecne korony Matka Boża Łaskawa musiała poczekać jeszcze 3,5 wieku. Dopiero 2 czerwca 1997 roku na prośbę pierwszego biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka święty Jan Paweł II w obecności ponad 300 tysięcy pielgrzymów w Legnicy koronował tę, której wizerunek na te korony wyjątkowo zasłużył. Świadczą o tym wytarte od kolan i stóp pątników posadzki wokół ołtarza i ramy ze złotymi wotami, dowodami wdzięczności za różne uzdrowienia. Pan Andrzej 2 razy w roku przyjeżdża do Krzeszowa na Jerycho Różańcowe. To jest 7 dni i 6 nocy nieustannej adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Ten człowiek kiedyś zostawił swoją rodzinę, aby wyruszyć do Meksyku na wyprawę życia. Strasznie się pogubił, ale podczas tej wyprawy się nawrócił. Po powrocie do Polski zmienił życie. Spłaca długi, a że nie mógł znaleźć w Polsce żadnej pracy, wyjechał do Niemiec, gdzie pod opiekę dostał ponad 90-letniego żołnierza Wehrmachtu, który podczas wojny jechał Lampartem na Moskwę. Pan Andrzej niemieckiego dziadka zabiera na katolickie msze, odmawia z nim różaniec i mało tego, ten dawny żołnierz Wehrmachtu dziś pomaga robić Andrzejowi polskie biało-czerwone różańce. 2 lata temu na Jerycho pan Andrzej zamówił mszę świętą za chorą na raka wątroby siostrę. W intencji jej zdrowia modlił się cały dzień i całą noc. A po jakimś czasie napisał do mnie maila, że chcieli siostrę operować w szpitalu, a gdy otworzyli jej brzuch, guz ze zdjęcia zniknął. Po jakimś czasie ona sama przybyła tu do Krzeszowa zupełnie zdrowa, aby podziękować Panu Bogu przez pośrednictwo łaskawej Pani za łaskę cudu. Pan Andrzej opisał to w książce, którą wydaliśmy tu w Krzeszowie. można ją otrzymać i poczytać, jakie cuda dzieją się tu w Krzeszowie i w świecie. Łaskawa Matko Krzeszowska, módl się za nami grzesznymi i wypraszaj dla nas, dla naszej diecezji legnickiej, dla całej Ojczyzny potrzebne łaski Boże. Amen.